Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich obywateli i obywatelki.
Dzień dobry.
Krajów, każdych.
Obywateli i obywateli, to ja mam krótki statement do powiedzenia. Ja chciałem powiedzieć jedno krótkie zdanie po zagranicznemu języku. I love EU. I chciałbym postawić tu kropkę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze, w tej sytuacji...
Piękne świadectwo.
Piękne świadectwo, no tutaj pan przed milionami słuchaczy dał. To są takie trzy słowa do ojca prowadzącego nomen omen, tak naprawdę, nie? Bardzo fajnie.
To prawda.
Witajcie panowie, cieszę się, że dzisiaj nagrywamy. Nagrywamy trochę później, bo każdy z nas odnosi w życiu sukcesy. W sensie co?
Świetnie to ująłeś. Bardzo dużo pracy jest ostatnio i po prostu musieliśmy się przesunąć jeden dzień. Prawda. Ale to i tak niedużo jak na pracę, którą trzeba było wykonać, to i tak znaczy naprawdę opóźnienie nie jest tak dużo.
Żeby było tak super jasne, to wy mieliście pracę. Ja po prostu poszedłem spać bardzo późno.
Nie no, ty to zbijasz bąki tak zwane.
Nie, ja miałem sytuację taką, że grałem po prostu w karty do rana. I jakby I did my best to pull through the day, a potem właściwie straciłem w pewnym momencie prawie, że przytomność. A poza tym to super, witajcie panowie. Ja mam w ogóle, dzisiaj mam dużo rzeczy do powiedzenia ludziom. I krótkich, i długich, i krótkich, i długich. Muszę sobie zobaczyć, jakie tematy miałem. Dobrze, już wiem. Opowiadać?
Bardzo proszę.
No to opowiadaj.
Najpierw rzucę newsa, bo ja bym chciał, żebyście się do niego ustosunkowali. Amazon Prime w Polandii. 49 zł rocznie lub 11,5 zł miesięcznie za dostęp do Amazon Prime, czyli darmowe dostawy niezależnie od kwoty dla produktów na Amazonie. Nie wszystkich, co ważne, ale jakby tam chyba 90%. Do tego dostęp do Twitch, tego ich nie usługi, to się nazywa tam Twitch, Amazon Twitch.
Twitch Prime. Twitch Prime.
A, tak samo, okej, ma to sens. I do tego dostajemy... Amazon Video, czyli Prime Video, coś się nazywa.
No i chyba jeszcze tam Prime są te Video. Prime Games, coś takiego.
To jest w Twitchu, to w Twitchu, to w Twitchu.
Aha, to w ramach tego Twitcha.
Nie. To nie jest w Twitchu.
To jest jeszcze jedna rzecz nowa?
Jest jeszcze jedna rzecz taka, że gry na PC tam za darmo.
Okej.
No, bo w Twitchu masz jakby tak zwane dropy, tam są dodatkowe skórki,
to znaczy, miałem rację, bo tam są dwie rzeczy. Właśnie skórki, sururki i te rzeczy, ale jak zainstalujesz sobie apkę Twitcha na Windowsie, to tam są też gry, takie jakby sklepy gogowski masz normalnie. I możesz sobie pobierać gry.
Aha, czyli to jest powiązane z tym klientem, okej.
No dobrze.
To, co jest ważne, poczekajcie, bo to, co jest ważne, to w przeciwieństwie do Amazon Prime w innych krajach poza Polską, nie dostajemy Amazon Music, tam... bo jest coś takiego, jest też dokumenty i fotosy. Nie dostajemy tych usług, zapytacie, co one dają, ja wiem, co one dają, więc wam powiem, Amazon tam wideo, w sensie music, to jest właściwie taki Spotify, po prostu tak samo jakby.
No tak.
I on ma, tak samo jak Tidal, czy Apple Music ma tą wyższą jakość muzyki, więc to jest jakby, to było w ramach Amazon Prime. Jest też dokumenty, to jest z tego, co pamiętam, jest jakiś taki drysk, a fotosy to faktycznie jest Google Fotosy, tylko że w Amazonie i tam jest unlimited na miejsce na zdjęcia w pełnej rozdzielczości. Jeśli, no i tych usług w Polsce przy Amazon Prime nie ma.
Znaczy, no umówmy się, przy takiej cenie właśnie chciałem... to naprawdę...
To prawda.
Myślę, że damy sobie z tym radę.
Kosztuje to mniej, biorąc pod uwagę fakt, że jest w środku wideo, w sensie tam Prime Video, nie? Kosztuje to na rok mniej niż Netflix w rozdzielczości takiej samej 4K na miesiąc.
Tak, to jest szalone trochę, przyznam. Co prawda wiadomo, że oferta Netflixa...
No jest... dużo
Amazona
większa.
Prime'a jest inna, aczkolwiek na tym Prime jest naprawdę dużo dobrego kontentu.
Jest The Office.
News, że The Office już za kilka dni w sumie wchodzi do Netflixa, no to właśnie
byłoby
Amazon
dalej
Prime
jedyne miejsce do oglądania.
Jednym z argumentów na to, żeby do tego Prime'a dołączyć.
Ale są tam seriale BBC, z tego co pamiętam.
Wiecie, jestem fanem Top Gear'a. Więc tak naprawdę Grand Tour w końcu mi się otworzy szerokimi drzwiami.
Dobra, otworzy się. No właśnie to było moje pierwsze pytanie. Czy wy panowie jakby poczyniliście w związku z tym jakieś decyzje zakupowe w postaci...
Jeszcze nie, ale to jest dla mnie no-brainer.
Ja oczywiście zakupiłem, zamówiłem sobie tą usługę. 30 dni za darmo i później rzeczywiście 49 zł. Głównie ze względu właśnie na Prime Video, bo tak naprawdę z Amazon Prime, no to kurde, właśnie, nawet jak nie skorzystam ani razu przez najbliższy rok, to i tak, stary, okay, to i tak będzie spoko, właśnie, dokładnie, więc no, to ta cena jest absurdalna, w sensie ja jak usłyszałem, to nie mogłem w to uwierzyć, że to jest możliwe.
Czy to jest cena dokładnie taka sama, jak ma Allegro Smart teraz?
No tak,
za
tylko
taką,
że ile
samą
usług...
teorii usługę?
No tak.
Tylko, że dodają ci właśnie te gamingowe, tak, to tylko, że ja nie korzystam, ale to,
ale
to
umówmy się,
serwis wideo, który jest porządnym serwisem wideo.
Tak, umówmy się,
tak,
że...
Tak, tak, no ja polecam właśnie, a propos, tak? Mogę dorzucić, co warto obejrzeć na Prime Video, jeżeli wy, słuchacze nasi,
ja
kochani,
wiem,
też dołączycie do 49, za 49 zł, to zdecydowanie polecam Fleabag, oczywiście.
Polecam,
to jest w ogóle
serdecznie dla całej.
Number one w ogóle.
Mój awatar, to mój awatar na Amazon, tam Prime Video, to jest Andrew Scott, czyli tak zwany Hot Priest.
O, ja też tak, sobie go ustawiłem, nie żartuję.
A Paulina jest Fleabag. Więc jakby...
No, w końcu, ja też.
Chyba.
Wow. No to bardzo ładne. Polecam ten Jack Ryan z The Office, ziomkiem, z naszym Krasińskim, naszym ziomeczkiem.
Polakiem.
Bardzo przyjemnie się ogląda.
Mnie się o tym nie mówi, on jest z Polski, z Krościcina.
Znaczy rodzinę ma w Polsce, tak, to prawda.
Mało znany fakt po jego nazwisku.
Tak, zupełnie nie, to trudne do skojarzenia. Ale podobno, i tego akurat sam nie oglądałem, ale jest bardzo polecany, The Boys.
Tak. Też słyszałem, że jest bardzo dobry.
Podobno jest to dobre gunwo, więc naprawdę tam jest mnóstwo rzeczy. Znaczy, no wiesz, powiedziałem trzy, nie? Ale
nie, tam jest,
ale
jest dużo,
tam naprawdę
rzeczy.
Dużo rzeczy. Tak.
Gdzieś w którymś kraju, więc nie wiem, jak to będzie, w sensie, jak to działa, czy VPN-em można to zrobić, ale na przykład Survivor, którego ja teraz oglądam znowu, jest też, na przykład australijski, chyba wszystkie sezony są w Prime, ale nie wiem, w którym kraju dokładnie, ale są. Więc jest tam dużo różnych rzeczy. Czy ktoś z was kupił Amazon Prime z myślą o tym, że będzie korzystać z darmowej dostawy Amazon Prime?
Ja czekam na rozwój czegoś takiego, bo trochę kusi ta wizja, którą pewnie ty jesteś lepszym tutaj świadectwo nam lepsze dasz, jesteś lepszym świadkiem, no bo Amazon Prime w rozwiniętych systemach amazonowych, rozwiniętych rynkach amazonowych jest czymś przegenialnym chyba dla użytkownika, że masz sobie, nie wiem, papier toaletowy, ci się skończy, to zamawiasz z Amazon Prime, ci przychodzi, tak?
Wiesz co, to jest tak, że autentycznie w tym momencie nie ma ogromnie dużej różnicy między Amazon Prime a tym, co oferuje Allegro Smart w Warszawie. To jest bardzo ważny jakby asterisk, bo nie jest tak, że wszystkie produkty Amazona dochodzą tego samego dnia w Prime, tylko na pewno, tylko w większości przypadków jest to dostawa następnego dnia. W przypadku produktów Allegro Smart, a właściwie w przypadku Allegro z paczkomatami, to zwykle jest dokładnie tak samo, że w paczkomacie jest to następnego dnia. Jedyna różnica taka dość duża, która jest widoczna, to jest oczywiście support amazoński. To znaczy, że jak coś chcesz zwrócić, coś się popsuło czy cokolwiek, to tam właściwie jest no question asked. Po prostu jakby tu są twoje pieniądze, towar sobie zostaw albo daj biednym, nie? Biedniejszym od ciebie po prostu i jakby zostaw to i fuck it. Przychodzą ci dwa monitory przez przypadek, okej, no jakby no to our loss, proszę, to jest twój drugi monitor za tą samą cenę, nie? Jakby to są rzeczy, które tam się normalnie dzieją. W Allegro, no tutaj jest tak, że jakby masz 30, tam jest jakby gwarancja niby od Allegro, ale to nie jest no question ask, tylko faktycznie jest jakby dispute i trzeba pogadać i tak dalej, ale no nigdy też nie miałem de facto problemu z Allegro ostatecznie do tego, żeby odzyskać za coś kasę na przykład, nie? Ale...
No tutaj różnica chyba fundamentalna jest też w tym, że Allegro jest, no jest sprzedawcą, ale jest zwykle pośrednikiem. Na Amazon tutaj też jest pośrednikiem, jako że ma marketplace, tak, ale często jest po prostu podstawowym sprzedawcą.
To prawda, to prawda. Ale platformy. Nie ma takich ogromnych różnic, nie? W sensie, ja na przykład nie kupiłem Amazon Prime teraz, to nie to z myślą, że no za 5 dych będę miał po prostu Prime Video, ale w żadnej sekundzie nawet nie pomyślałem, że będę teraz zamawiał rzeczy na Amazonie. Szczególnie, że sprawdziłem sobie tak z czystej ciekawości, no bo ja robię to, co Andrzej mówi, czyli ja zamawiam papier toaletowy na Allegro, ja zamawiam żel pod prysznic na Allegro. To się nie robię tak, że zamawiam 12 rolek, tylko od razu na przykład 48 i wtedy przychodzi smartem następnego dnia i przez następnych 8 miesięcy mogę mieć rozwolnienie każdego dnia, ale na Amazonie się dalej to nie do końca opłaca. W sensie jest tak, że te produkty zwykle są droższe, więc tutaj Allegro w dalszym ciągu wygrywa. I gdzieś widziałem jakieś smenty, komentarze w stylu, że centrala Amazonu nie do końca jest zadowolona z wyników tego, co się dzieje w Polsce po wprowadzeniu Amazon do Polski. No shit. W sensie nie zrobiliście nic oprócz tego, że strona jest po polsku.
Nic nie zrobili.
A teraz, no i teraz jakby, że wprowadzenie Prime'a to jest de facto taki ostateczny strzał trochę. Zobaczmy, co się wydarzy wtedy w Polsce. Jak nie, no to będą prawdopodobnie się zwijać. No ale ciężko jest mi nie powiedzieć, że Allegro jest lepsze, bo jest naprawdę lepsze. I myślę, że jeszcze brakuje takich paru fajnych funkcji, które na Amazonie są, które w Allegro bym miło, na przykład chętnie widział i taką funkcją jest na przykład subskrypcja produktowa. To znaczy na Amazonie możesz na przykład kupić papier toaletowy raz, a możesz sprawić, żeby przychodził do ciebie regularnie co 30 dni i wtedy to jest tańsza usługa. W sensie, że masz zniżkę na przykład 5-10% na tym produkcie. No i wiesz, no papier toaletowy przychodzi ci raz na 3 miesiące na przykład 48 rolek, no to nie musisz o tym pamiętać, ja nie chciałbym o tym pamiętać. To są takie pierdoły, ale bardzo fajne, nie?
No i ma te swoje guziczki.
Tak, no guziczków akurat już nie ma, w sensie nie. Guziczków już się nie sprzedaje.
A, one już tak, nie działają,
znaczy
tak?
One jeszcze działają, ale już się nowych nie sprzedaje faktycznie. To, co jest bardzo ciekawe, to znaczy, że w Polsce można Kindle kupić teraz albo Echo Dot. Co prawda bez jeszcze obsługi języka polskiego, no ale możesz sobie kupić Kindle. Z polskiej dystrybucji. Nie wiem, Andrzej?
Andrzej zamarł tak, na chwilę i zastanawialiśmy się, co mu się stało.
To się chyba słuchacze też to usłyszą.
No.
Bo że po zmianie systemowej właśnie się zorientowałem, że pierwsze 12 minut tego podcastu nagrywałem na wewnętrzny głośnik komputera, a nie na zestaw audio. Więc już serdecznie przepraszam w tym momencie i słychać różnicę za jakość dźwięku.
Okej, okay, fajnie. To dobrze, że ja dużo gadałem, a Andrzej bardziej słuchał w tym wszystkim. Ale na szczęście te iMaki mają dobre mikrofony, więc jest okej. Okay.
Jak zwykle, Wojtogarnie.
Tak, żeby się nikt nie jorgnął.
Tak, zrób Wojtek tak, żeby się nikt nie zorientował, że Andrzej nagrywa na gównianym mikrofonie z komputera, a nie na profesjonalnym sprzęcie, który ma przy ryju.
Nie ma sprawy, ogarniemy.
Dobrze. I to mi się podoba. Go getter, no po prostu. I'm gonna do it attitude. Bardzo fajnie. No, więc Amazon Prime, bardzo mało seksu jest w tym newsie. Fajne jest tylko to, że jest wideo za 49 zł na rok. Ale cała reszta rzeczy trochę mnie nie jara. O, no i są darmowe skiny na bronie i bronie wważone, ale to też jest jakby chyba najgorszy selling point na świecie, nie? Chociaż nie ukrywam, że wziąłem.
Czy nie jest tak, witam serdecznie, w dobrej jakości w nowej Polsce, dźwiękowej przynajmniej. To czy nie jest to tak, że teraz jak będziesz miał Amazon.pl i Prime, to będzie to twoja opcja przeszukiwania sieci pod tym kątem, że zobaczysz, czy na Amazonie to nie ma sensu kupić?
Wiesz co, trochę tak, ale raczej... To musi się jeszcze zmienić faktycznie cenowo to, żeby na Amazonie opłacało się coś kupić. I ja mam na myśli, wiesz, jakby dopłacanie 10 zł po to, żeby mi papier toaletowy przyszedł z Amazonu, żeby zamiast z Allegro, to nie jest jakby seksowna rzecz.
Jasne.
Tak. Ale będę faktycznie.
Wspierać Jeffa Bezosa. Ja z Amazonem największy problem mam taki, że ja o nim zapominam, że on istnieje. Chociażby nie wiem, że go nie ma w porównywarkach cenowych.
No nie ma, to prawda. Chociaż trzeba przyznać, że Amazon na przykład to będzie chyba dobre miejsce na przykład na promocje Black Friday'owe, nie? To będzie chyba pierwsze miejsce, do którego będę patrzył, jeśli będzie chodzi o Black Friday, nie? Cała reszta.
No i jeszcze dzięki temu, że masz Prime'a, Prime, no to Days. Będziesz mógł brać udział w Prime Days. No tak, to tam, rzeczywiście jest dużo ofert.
Tam są fajne promocje. No. Z drugiej strony Allegro Smart Wiki to też okazuje się bardzo fajna rzecz. W sensie, no teraz na przykład były Xboxy, te słabsze Series S za 1000 zł, nie?
Znaczy tak, ale wiesz, znaczy ja nie lubię tych dni i takich akcji, bo to jest taka gonitwa i walczysz tak naprawdę nie z ludźmi, a z robotami, które tam wyklikują te wszystkie rzeczy. I akurat może na Amazonie jest trochę łatwiej, w sensie na tym polskim de facto, bo myślę, że wiesz, że mniej ludzi i może jeszcze nie są tak rozkminione te wszystkie automatyczne boty, żeby je kupowały automatycznie, wiesz, rzeczy i później sprzedawały za dużo drożej. No ale to trudno powiedzieć, jakby no, nigdy nie interesowałem się Prime Dayem, a teraz się zainteresuję, no bo faktycznie nie, no jakby jakoś to mnie dotyczy w ogóle. Jeszcze muszę rozkminić kwestię faktur, już czy powiem, oni tam wystawiają faktury, czy nie,
właśnie
jak
widzisz,
to jest.
To jest tak, ja faktycznie dodałem coś takiego jak w moim koncie dodałem informację o moim, jest, jak wejdziesz w ustawienia, jest preferencje zamówienia i zakupów, jest numer identyfikacji podatkowej VAT. Ja tam sobie oczywiście te rzeczy podałem, dostałem zaakceptowany, cokolwiek to nie znaczyło, że mogę na kwalifikujące się zakupy otrzymać fakturę VAT. I teraz trochę nie do końca wiem, co to znaczy i będę zły, kiedy na przykład znajdę coś faktycznie, na przykład aparat teraz mi się marzy. Bo chciałem mieć aparat, no nieważne, i takim z dobrym makro, też nieważne. I będę wkurzony, kiedy...
Z iPhone'a 13.
Tak,
to,
no. Będę...
Też tak myślę.
Ale nie, ja chcę obiektyw, który jest autentycznym obiektywem takim normalnym. I będę wkurzony, kiedy znajdę na przykład super ofertę na Amazonie i się okaże, że nie mogę wziąć tego na fakturę. W sensie, bo na Allegro to jest bardzo proste. Jak jesteś w koszyku, to mam przycisk, chcę otrzymać fakturę. I jak są to zakupy, które są zakupami firmowymi, to ja jedyne, co muszę zrobić, to nacisnąć ten pstryczek.
To prawda i to jest bardzo łatwe. I ja właśnie dlatego mam problem z Amazonem, no, że jakby dla mnie to jest tak niejasne. No i już pomijam kwestię automatycznie tłumaczonych tytułów czy nazw
majtki,
produktów,
ciepło,
to co jest noc, w ogóle dramat.
Zimna, ciepło, Warszawa.
Tak.
Ja z fakturą to pamiętam, że na Amazonie wszystkie fakturowe zakupy robiłem przez niemiecką stronę, bo tam miałem konto firmowe po prostu.
No nie, no ja teraz mam dodałem to do tego, ale poczekaj, ja zobaczę, bo ja chcę teraz kupić te Apple AirPods Max. Okej. I teraz tak, wybieram sobie słuchawki. Zaraz się dowiemy, jak to z tą fakturą jest. Kolor błękitny. Dodaj do koszyka.
Czyli po coś są te kolory w tych Apple'owskich sprzętach? Nie szare i nie srebrne?
Tak, a ja...
No bo coś trzeba wybrać, Andrzej.
Ja akurat bardzo lubię. Nie ukrywam. W sensie teraz jak mam kolorowego iPada, to mi się trochę oczy otworzy. Dobra, wybieram sobie adres. Okej, użyj tego adresu.
Którego masz w klawiaturze, no ale też.
Tak, to prawda. O, w ogóle ciekawostka jest taka, mogę zapłacić blikiem i zapłacić za pomocą przelewy 24.
No tak.
Okej, okay, no...
Ale ciekawe, czy
przelewy obsługują Apple Pay'a, bo to też nie u każdego dostawcy różnie to bywa.
Dobra, użyj tej metody płatności. I nie mam tu napisane, żeby było, że dostanę fakturę VAT. W sensie jest napisane, że suma zawiera podatek VAT, ale nie ma napisane, że dostanę.
No widzisz, a na Allegro to jest wyłuszczone na wierzchu, od razu jak przeglądasz ofertę, to masz, czy wystawia, czy nie wystawia.
To jeśli tak, to jaką, że VAT marża, VAT zwykły.
To prawda. No więc taka informacja, że jakbym to kupił tu słuchawki, to nie wiem, czy dostanę na nie fakturę VAT, więc trochę bez sensu.
No i to jest, tak, to jest problem, szczególnie przy tych technologicznych.
Sprawdzić albo w koszyku, ale jak będziesz
miał Andrzej,
w tej samej cenie
jasne,
na Allegro,
ja
to jest
tak,
jeden klik.
Ja doszedłem właśnie do momentu, w którym jakby zostaje mi tylko kliknięcie przycisku zakup i nie ma informacji o na temat faktury.
Fuck.
Więc może dostanę fakturę z racji tego, że sprzedają to z fakturą, ale na Allegro ta informacja jest upfront i to jest ewidentnie dużo fajniejszy sposób niż to, co robi Amazon, nie?
Ale to na tym amerykańskim Amazonie też miałem z tym problem i faktycznie u mnie rozwiązał go niemiecki biznesowy. On się chyba nawet inaczej nazywa, że tam nie ma, nie ulega wątpliwości, że tam jest faktura, no ale, no ale cóż, no, no ciekawe,
dla większości osób, które nie mają działalności gospodarczych, nie, no, jasne, to nie ma tutaj żadnego problemu, więc także spoko.
Więc udanego korzystania, jak coś, to się widzimy w Prime Video.
By the way, a Poczta Polska i Andrzej powiedział też, że paczkomaty realizują dostawy w ramach Amazon Prime. Jeśli Poczta Polska będzie dostarczała rzeczy w kontekście Amazon Prime, to jakby powodzenia w utrzymaniu 24-godzinnej dostawy. Listonosze w tym momencie nie radzą sobie, żeby przynieść mały list i trzeba dymać na pocztę, mimo tego, że siedzę w domu 24 godziny na 7. Także już nie mam już w ogóle wiary w to. Już można zamknąć cały ten Amazon.
Tak, mamy 15 tysięcy paczkomatów i 13 tysięcy punktów odbioru.
No, to jest właśnie taka informacja fajna, tematyczna. Fajnie się bawimy. I mam jeszcze drugi temat, który chciałem dotknąć. Bardzo krótko. Odwykłem od Androida bardzo mocno.
O, no.
Chciałem powiedzieć
co,
tak.
Zapowiadał, że tak, masz no, tego flipa.
Dużo mówiłem o nim w kontekście tych pierwszych reakcji, że jak się czuję, że mi się ekran teraz otwiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właściwie wszystko, co powiedziałem wtedy, still stands, tak? Że telefon jest troszeczkę niewygodny przez to, jaki jest wysoki, w jakich miejscach położone są przyciski. To zgięcie w środku w dalszym ciągu czuję się pod palcem, a i niestety mam wiadomość taką, że im dłużej korzystałem z tego urządzenia, to tym częściej dotykałem tego miejsca i nie podobało mi się do końca to. Android w wersji Samsungowej to jest rzecz, która jest zawsze inna niż normalny Android i faktycznie ta nakładka, mimo tego, że jest, uważam, że jest czystsza, wygląda dużo mniej, jakby ktoś ją wziął z komiksu, rzucił pomidorem i mówił, proszę, to jest nakładka na Androida. Wygląda naprawdę dużo lepiej i jest w wielu miejscach dostosowana do tego, że telefon jest wysoki, więc na przykład pola czy jakieś różne rzeczy są nisko lub na dole, żeby można było łatwiej tym telefonem operować. No to w dalszym ciągu jak jestem zaczarowany tym konceptem, wiecie, otwierasz małe pudełko, żeby zrobić duży telefon, no to nie sprawdziło to u mnie egzaminu, bo ja jednak chyba przywykłem do tego, że jakby nie mam wątpliwości co do nie, że jakości, bo to nie jest jakość, bo to jest wysokiej jakości, do trwałości, do stabilności danego rozwiązania, to ja bym się bał, w sensie iPhone'a się nie boję troszeczkę używać, wiecie o co chodzi, on jest taki sturdy. Czy to jest dobre słowo, które chciałem użyć? Czy to ma sens?
Nie wiem, co znaczy, no więc jakbyś
każdy telefon jednokafelkowy będzie taki.
Tak. No ale tak. I to jest rzecz, że z racji tego, że on jest składany ekran, to on taki nie jest i trochę mnie to, wiesz, ja aktywnie myślę o tym, żeby go nie uszkodzić. A do tego Android i to, jak teraz zbudowany jest dom z dużym wsparciem dla HomeKita, z HomePodami, Siri w różnych miejscach, automatyzacjami, które można oczywiście przenieść do Home Assistanta, żeby mieć dostęp na Androidzie, to zegarek, iPady, to trochę robi się już triki, nie? W tym momencie jest trochę tak, że kupiłem ostatnią aplikację na telefon, którą Paulina na swoim telefonie, na swoim iPadzie ma. Ja mam nawet ją na iPadzie, na telefonie i na komputerze, nie? I jakby Trochę już zabrnąłem tak daleko, że w tym momencie wycofywanie się rakiem trochę nie ma sensu. I mam jeszcze jedną refleksję taką, że naprawdę nie wiecie, powiedziałbym, ja nie wiedziałem, jak ogromny skok w kontekście mocy urządzenia zrobiło Apple z tymi procesorami A12, 13, 14 i tak dalej. I M1, nie? W sensie...
Ale czy to mówisz w kontekście czuje, takim, niestety, że to jest zauważalna różnica?
Bo ja bym
stwierdzał, że taki super flagowiec to będzie lepiej działał niż
W sensie, wiesz, jest tak,
urządzenie,
że on ma ekran 120 Hz i tak dalej, ten Samsung, ale mam takie wrażenie, że nie wszyscy deweloperzy poświęcają tyle samo czasu na oba urządzenia, na oba systemy.
No zawsze tak, tak było, no.
Tylko że to się naprawdę czuje, nie? Że zdjęcia, robienie zdjęć, analizowanie ich i tak dalej, no jakby iPhone jest turbo dalej, nie? I to nie jest tak, że to jest ewidentnie wina Samsunga, bo to jest jakby wszyscy korzystają z procesorów Qualcomma i te procesory po prostu takie są. Ale teraz na przykład z ogromną nadzieją będę patrzył na Pixela, nie? I ten ich własny soc, który zrobili. Kusi, żeby go kupić, tego Pixela. Nawet na zasadzie kupić go na Amazonie, żeby móc go zwrócić za jakiś czas. Po prostu, żeby zobaczyć, jak się z tego korzysta. Ale jestem bardzo ciekawy, co oni wtedy zaoferują. No bo...
No to ciekawe, Pixel 6 będzie miał premierę w następny wtorek. W przyszłym tygodniu. Tak. I chodzą słuchy, że Apple nie chciało tego samego dnia robić swojej konferencji, więc robi ją dzień wcześniej, czyli robi ją w poniedziałek, 18 października. Nie wiem, na ile to jest, wiesz, prawda, bo oni w sumie nigdy się nie bali konkurencji, ale może robią po prostu to, miejsce to dla przyjaciół z Google.
Co będzie na tej konferencji?
Prawdopodobnie MacBooki Pro z nowym procesorem M1X.
Ja to powiem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że na Amazonie po pierwsze można kupić sobie po prostu legitnie Pixela. Wejść, piszesz Google Pixel, możesz sobie kupić 4A, 5 i 4A inny, no bo to są te najlepsze. No w każdym razie możesz sobie kupić Pixela po prostu, więc to jest fajne, bo że pojawiło się takie miejsce. A po drugie, jak chcesz kupić sobie pokrowiec na Google Pixel 6 Pro, to możesz go kupić dzisiaj i otrzymasz go w sobotę 23 października. To jest taka ciekawa informacja.
Pokrowiec, czyli oni już wiedzą, jak będzie wyglądać,
ale,
tak?
Ale Google go też pokazało jakiś czas temu, nie? Więc jakby wiadomo, jak on będzie wyglądać, na razie nie wiadomo, co ma w środku. A wracając na chwilkę do konferencji Apple, ja mam tylko taką nadzieję, że jakby fajnie było, bo jakby wiemy, że będą to komputery, ja bym bardzo chciał, żeby iMac'a pokazali z tym procesorem samym, co będzie miał ten, w sensie ten M1X, czy MX, czy cokolwiek.
No ja bym nie chciał.
Ja wiem, że ty byś nie chciał, a ja bym za to, gdyby się pojawił, to ja prawdopodobnie sprzedałbym swojego MacBooka Air, albo puścił go w rodzinie, a zostawił sobie iPada i kupiłbym nowego iMac'a. I to by był mój zestaw.
I robisz taki bardzo ładny segue do tego, co Andrzej teraz opowie.
To tylko powiem jeszcze sekundkę, że a jeśli nie pokażą, to mam w koszyku na Allegro 34-calowy monitor 21:9, który po prostu się pojawi zamiast tego iMac'a. Na zasadzie, okej, to skoro tak, to ja zrobię sobie tutaj ultimate setup z monitorem w 2 razy HD. Ale no tak, to jest wspaniały setup, myślę, że iMac i iPad. Co nie, Andrzej?
Dla mnie iMac Pro to jest overkill totalny, jak nie robię obsługi programów graficznych i
chyba, że
odpalasz
Facebook
tak
reklamy, to wtedy iMac Pro potrzebny jednak i 32 GB RAM-ów.
Nie, 16. Ja sobie radzę na intelowskim. Co prawda mam więcej RAM-u, 24 kosteczki są tam dodatkowe wsadzone, ale nie ma problemu, więc ja się tam na nowe iMac'i nie zamierzam. Dzisiaj na swojego biurowego iMac'a zrobiłem restart, żebyśmy mieli nowy początek, nowa ja, nowe ustawienia. Apple MacBook Air faktycznie u mnie przechodzi na emeryturę, rozstaje się z nim.
Zabawne, emeryturę, i czyli iMac jest... to jest komputer z tego roku, żeby było jasne.
Z zeszłego, aczkolwiek no właśnie przekażę go w dobre ręce, a moim podstawowym narzędziem pracy przywrócił się do niego, do tej roli iMac z 2018 chyba roku.
Czyli cofasz się w rozwoju, raczej.
Cofam się w rozwoju, aczkolwiek 27-calowy ekran Retina jest bardzo przyjemnym rozwiązaniem.
Mhm. No ale to tylko dla ekranu? Bo to wiesz, to przecież można to obejść na milion różnych sposobów. Do tej M1 można dorzucić sobie po prostu
34-calowy monitor 21:9 w rozdzielczości 3440 na 1920. Kurwa.
Nie. Ultra wide to nie jest to, co ja się jestem tutaj w tym. Ja też ultra wide
nigdy nie.
Ale to nie jesteś zainteresowany ultra wide'em?
Wide'em, tak. Zrobiłem żart ultra wide. Ale ja powiem dlaczego, bo ja mam, Andrzej, dwa monitory Full HD zaraz obok siebie i one po prostu tutaj stoją i zajmują mi dużo, dużo, dużo miejsca, no bo one są, mają dwie osobne podstawki, dwie osobne nóżki i to jest fizycznie dużo przestrzeni i do tego one są not aligned, bo jeden jest trochę wyższy od drugiego, bo ponieważ Dell ewidentnie nie jest powtarzalny na tyle, żeby zrobić komputery, które będą miały, w sensie monitory, które będą miały dokładnie taką samą wysokość, więc jeszcze mnie OCD strzela, że widzę, kurwa, taką przestrzeń pomiędzy nimi. Zrobię wam zdjęcie, chłopaki, zaraz, jak mnie system. Mam tu takie urządzenie, że mogę zrobić zdjęcie.
No. To ja polecam sobie kupić ramię do tych dwóch monitorów, jeżeli nie zdecydujesz się ostatecznie na ten pojedynczy, ale no ramię rozwiązuje wszystkie twoje problemy, bo możesz je ustawić w dowolnej konfiguracji, wyżej, niżej. No i plus jest taki, że one mogą wtedy być jeszcze bliżej siebie, no i nie marnujesz miejsca na biurku, bo faktycznie te wszystkie nóżki, wiesz, rozmontowujesz jest i one to, są już podłączone do ramię, tylko do kantów.
Jest to niezły pomysł, gdyby nie to, że też nie chcę do końca jakby iść w tę stronę, żeby... Bo to są monitory mojego komputera z pracy i one jakby pewno do pracy w pewnym momencie wrócą, A ja bym ten monitor, o który chcę kupić, to by był komputer z mojej pracy, w sensie do mojej pracy normalnej i wtedy to on by został tutaj i fajnie by wyglądało, nie? Żebym długi monitor po prostu i dużo przestrzeni roboczej. A wysłałem wam zdjęcie tych paru milimetrów różnicy pomiędzy tymi monitorami, które mnie denerwują. I jak powiecie, to jest widoczne.
No, jest to tak, rzeczywiście bardzo duży gap.
No jest, cholera jasna.
Mnie też to by denerwowało, no, chyba.
Tak.
A podstawka nie rozwiązuje problemu?
Mam dwie dokładnie takie same podstawki, po prostu chodzi o to, że te monitory są, one się jakby mają różny stopień giętkości nóżki, co sprawia, że jeden się bardziej wychyla do przodu, a drugi mniej. Więc jak je położyłem obok siebie, to jeden po prostu trochę jest niżej, bo się wychyla bardziej do przodu. I to mnie strasznie denerwuje.
Ja bym przeżył.
Andrzej, ja przeżywam to od ponad półtorej roku, bo pracuję na tych monitorach półtorej roku dokładnie w takim setupie, ale po prostu teraz mam takie, może bym tak, no wiesz. Jakby był iMac, to nie byłby problemu, nie? Bo mam jeden duży monitor. O, może będą iMaki w takiej opcji 27-calowe. To by była fajna opcja.
No, ja mam 27
no,
cali.
No, iMac 27 cali z procesorem M1X, to totalnie bym się na to rzucił.
No, może będą. Może będą, chociaż no, wszystkie drogi prowadzą i wszystkie plotki prowadzą jednak do MacBooków Pro tylko, ale może zobaczymy jakieś sprzęty, no. Jak M1 wychodziła, to pierwszym sprzętem, jaki wyszedł, to był Air, prawda? I MacBook tak. Pro jakby obok niego. A dopiero później były iMaki, więc...
No... Napisane jest tak, że MacBook Pro prawdopodobnie do tam 64 GB RAM-u i M1X, nowy Mac Mini, w sensie, który też będzie mocniejszy,
okay.
AirPods 3, które będą wyglądały jak Pro, ale będą bez noise cancellation. No i nie ma na razie informacji odnośnie większego iMac'a i Mac'a Pro.
To raczej nie będzie. Nie sądzę, że szkoda, żeby ale nas zaskoczyli.
Z drugiej strony Mac Mini to też nie jest aż taki zły pomysł, nie? Jeśli będzie Mac Mini na przykład M1X, żeby po prostu mieć.
No jednak dość dużą zaletą jest rozwiązania makowego jest retinowy duży ekran.
Prawda.
A jak chcesz mieć duży ekran do Maca Mini, no to LG kosztuje też jakieś bardzo duże pieniądze.
Nie, no...
no i niestety cały czas jest problem z monitorami, które wspierają retinę. W sensie naprawdę jest bardzo trudno kupić coś sensownego i tak jak Andrzej mówi, jedyna opcja w miarę sensowna to jest LG, które niestety jest bardzo drogie, więc no oczywiście Mac Mini jest spoko, ale no pod warunkiem, że albo masz już jakiś fajny monitor, albo planujesz kupić coś potężnego, no to wtedy wiesz, cenowo wcale nie wychodzi jakoś super dużo taniej niż dobry iMac, nie? Więc może warto poczekać po prostu no jest, już.
Ja mam nadzieję cały czas, że będą... to naprawdę czekam na to, żeby był lepszy iMac lub Mac, w sensie no tak właściwie iMac, żeby był lepszy iMac niż MacBook Air i wtedy mogę spokojnie go sprzedawać czy go oddawać, bo jakby to jest to, na czym mi trochę zależy, nie? Bo głupio teraz było kupić w moim wypadku na przykład tego aktualnego iMaca i nie zyskać nic w kontekście sprzętu, że to nie jest...
Można się cofnąć w rozwoju i naprawdę...
A to co, Andrzej, co ty będziesz robił? No bo dobra, cofasz się w rozwoju i MacBook Air, a jak będziesz siedział cały czas tylko przy iMacu? Czy to jest jedyne twoje urządzenie? Jeszcze telefon i koniec?
Na ten moment tak.
Okej. Okay. No dziwny człowiek, no dziwny. No nie powiedziałbym, że jakiś normalny, że coś, powiedziałbym, że coś nie tak z nim.
Zobaczymy.
Zobaczymy.
Chory jest może. Może chory. Może chory.
A powiedz...
Może chory, może Rona.
Co?
Rona.
Korona.
Tego z Harry'ego Pottera. A, okej, okay, to pomyśl.
Ale bardzo, jest z Harry'ego Pottera.
Bardzo naturalnie zareagowałem tak. Na niewiedzę Harry'ego Potterską.
To nie chodziło o to w ogóle, Andrzej, wiesz o tym?
A o co
o
chodzi?
Koronawirusa.
O korona, Boże. Dobrze, Rona. A, dobrze, już wiem.
Tak mówią w Stanach.
Dobrze.
Rona. You got the Rona?
Okej.
Okay. You got the Drona? Tak, i to były moje trzy właściwie tematy, które chciałem opowiedzieć w naszym odcinku z podcastu, który miałem tutaj na tapetu.
No ale to ty jako, że jesteś dzisiaj hostem naszym,
tak, cześć, witam
to
serdecznie.
Będziesz też hostował quiz.
Będę hostował quiz, tak. Czy chcemy przejść teraz w tym momencie do quizu?
Myślę, że chcemy.
Z wielką przyjemnością.
Dobrze, słuchajcie, więc quiz, który będziemy robić, będzie quizem... wiedzy o opiniach albo takiego poczucia opinii w internecie.
Wiedza o opiniach to jest bardzo ciekawe.
To prawda.
Wiedza o opiniach, super.
Wiedza o opiniach jest bardzo ważna, kiedy się jest na przykład UX designerem, nie? Tak nawiasem. Ale będziemy rozmawiać o internecie i mam na The Verge pojawił się Verge Tech Survey 2021 i jest to ankieta, którą robili też w zeszłym roku na temat różnych internetowych brandów. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez parę z nich, to znaczy zastanowili się i wy będziecie odpowiadać, w sensie Wojt i Andrzej będą odpowiadać, na temat jakby marek, zaufania, zmian, wpływu na społeczeństwo i różnych innych takich rzeczy. Zaczniemy bardzo ogólnie. Czy będziemy robić tak, że chcecie do mnie pisać po prostu na Telegramie i ja będę nam tutaj czytał na głos ewentualne wyniki?
No, ja nawet nie wiem jeszcze czego się spodziewać i na czym będzie to polegać.
Oczywiście.
Ale zróbmy tak.
Będzie bardzo różnych parę pytań. Zaczniemy od takich rzeczy bardzo podstawowych, czyli jaka jest twoja opinia na temat danej marki? Wynik jest wyrażony w punktach procentowych, one się sumują do 100, żeby było jasne, to nie TVP. I mamy wynik z tego roku i z zeszłego roku. Więc chciałbym, żebyśmy najpierw, ja zadam pytanie, jak myślicie, ile osób jest pro lub przeciw danej marce w zeszłym roku i w tym roku.
I 100 to jest najlepiej, tak?
Tak. Co to jest najlepsze?
Czyli nie ma nic, co ma 100 już we współczesnym świecie, no ale spokojnie.
Ale to może zaczniemy od czegoś, co jest tylko w tym roku, żeby było śmieszniej i żeby wytłumaczyć trochę bardziej to, jak to będzie działało na samym początku. Uwaga.
Dobra.
Procentowo, ile osób wypowiada się pozytywnie o TikToku, a ile negatywnie? Procentowo. Możecie napisać po prostu pozytywnie i ile procent i wtedy to będzie się jakby samo przez się.
No tak.
Andrzej wysłał już oczywiście na tym. Dobrze. No to teraz ciekawostka jest taka, że wybrałem TikTok specjalnie, ponieważ jest najbardziej, właściwie tak, jest najbardziej spolaryzowany. Znaczy 54% ludzi mówi o TikToku pozytywnie, 46% negatywnie. To zróbmy sobie...
To chyba byłem o ciupinkę bliżej, tak, to powiedziałem prawda. 60,
Wojtek powiedział 45. To zróbmy może sobie, uwaga, Google. Jak myślicie? Jaka jest opinia na temat Google? Pozytywna i negatywna?
I dzisiaj i wcześniej? Czy
zacznijmy może od zeszłego dzisiaj. Roku. Jak myślicie, i potem będziemy rozmawiali na temat tego, jak to się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Jak myślicie, ile osób wypadało się? Google taki sztandarowy przykład też, prawda? Okej. Okay. Wojtek i Andrzej powiedzieli razem, że 65% osób ma pozytywne odczucia co do Google'a. I teraz uwaga, ciekawostka jest tak, że 90%.
What?
90% osób, które oni oczywiście ankietowali, 1200 osób ze Stanów Zjednoczonych zostało przepytanych, wypowiadało się, że ma pozytywną opinię na temat Google'a w 2020 roku. A teraz uwaga, spróbujmy, co się wydarzyło rok później.
To pokazuje, jak żyjemy w banieczkach swoich informacyjnych. Dobra.
To jeszcze raz, w poprzednim roku powiedz jeszcze ile
90% było. 90% na pozytywnie i 10% negatywnie. I co się zmieniło, jak to wygląda w tym
Ludzie
roku?
Nie mieli neutralnych opinii?
Nie, tam było tylko pozytywnie i negatywnie. Okej. To Wojtek jest bliżej niż Andrzej, ale ciekawostka jest taka, że nie zmieniło się to. Rok temu i w tym roku 90% opinii na temat Google jest pozytywnych. Ale to zróbmy sobie dla eksperymentu może, i to przejdziemy potem już dalej, Facebook w 2020 roku. Ile procent opinii? 2020, zeszły rok. Czyli przed takimi wieloma skandalami, whistleblowerami i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Okej. W zeszłym roku, Andrzej tym razem jest bliżej, 71% osób wypowiadało się pozytywnie na temat Facebooka, 29% negatywnie.
To ja dałem 75%, Wojt 45%, bo Wojt nienawidzi Facebooka.
Wojt nienawidzi Facebooka. Ale to teraz uwaga, coś...
Ja trochę przemyciłem tutaj swoją opinię chyba. Tak.
To teraz pytanie jest takie, jak myślicie, jak to się zmieniło rok później? Okej. Wojtek wysłał taką samą odpowiedź, jak, czyli wysłał 45. Nie. Spadek był faktycznie, aczkolwiek Andrzej jest bliżej, bo 66%, czyli faktycznie spadły im 5 punktów procentowych takiego poparcia.
To ja dałem śmiesznie, żeby już było 69, 6, dałem 69.
Tak. Generalnie, jak się okazuje, to powiem wam już tak, takim rzutem oka, utraciło się w większości osób. Właściwie nikt nie zyskał na zaufaniu w ciągu tego roku ostatniego. Bardzo duże spadki oczywiście zaliczył Facebook. Co interesujące jest, jest tam też Sonos jako brand, który ma
dajemy.
W 2020 roku... Nie, to już nie...
Czekaj, daj zgadnąć.
To zgadnijcie, 2020 Sonos. Rok. Ile procent osób wypowiadało się pozytywnie na temat... Andrzej napisał Sonos 98, Wojtek napisał 90%. 86 i rok później 85. Ja nie wiem, dlaczego mi spadło. W sensie dźwiękowo może... Co jest bardzo interesujące, to pamiętacie, jak powiedziałem, że TikTok jest takim najbardziej spolaryzowanym? Drugim najbardziej spolaryzowanym jest Twitter. W 2020 roku to 61% osób wypowiadało się pozytywnie, a rok później 58%. Więc...
Aczkolwiek jestem w stanie to zrozumieć, jako że Twitter jest jednak dość często narzędziem politycznej debaty i tak dalej.
Firmom takim jak Netflix, YouTube czy Google, no właśnie Microsoft, nie spadało zbyt znacznie. Mówimy o paru punktach. Amazon stracił 4. Slack stracił sporo, w sensie Slack z 78 spadł na 73, czyli 5 punktów procentowych stracił w kontekście. Dobrze, a teraz uwaga. Tutaj będzie pytanie, które ma trzy...
A to jest zaufanie? Tak. No, to jest ciekawe,
tak.
Bo...
Favorable, unfavorable opinion.
W sensie, jak myślisz, dlaczego Slack akurat...
Chyba po prostu chodzi,
akurat
chodzi o to, że...
stracił tak bardzo.
Nienawidzą chyba ich, wiesz? personalnie. Nie, ja mam wrażenie, że wyszło chyba, wiesz, praca zdalna chyba zmusiła do jakiegoś takiego głębszego zapoznania się z produktem. I może to wywołało negatywne.
A może skojarzenie faktycznie, tak, że trzeba robić.
Tak.
Ale to Zoom też by stracił na maksa.
To prawda. Nie ma Zooma akurat w tym. To chciałbym teraz, żebyśmy... Będzie pytanie, które będzie miało 3 odpowiedzi tak naprawdę. Bo będziemy... Bo zadam wam pytanie na temat tego, jak dane marki są postrzegane, że wpływają na społeczeństwo. No i oczywiście marka wpływa pozytywnie, neutralnie lub negatywnie. Nie będziemy przechodzić przez wszystko, bo myślę, że to nie ma jakiegoś takiego super sensu. Zrobimy dwie najciekawsze. To znaczy pierwszy to jest Netflix.
Czy pozytywnie, neutralnie, czy negatywnie? Tak,
tak, tak, tak. I tutaj to też się sumuje do 100, co jest bardzo ważne. Czyli ile osób postrzega... I weźmiemy sobie ten rok, bo to właściwie niewielka jest różnica tak naprawdę, ale ważny jest ten rok. Jak myślicie, ile osób uważa, że... Procent osób uważa, że Netflix wpływa pozytywnie, ile neutralnie, a ile negatywnie w procentach na społeczeństwo? 70, 20 i 10 odpowiedział Andrzej. Wojtek jeszcze klika, ale to zaraz też się dowiemy.
Zgapia.
70, 25 i 5. I Wojtek jest troszeczkę bliżej, ponieważ Netflix ma 63, 32 i 5. Sporo osób, więcej osób niż wy uznaliście, po prostu ma w dupie. Uważa, że, nie, że Netflix nie ma jakiegoś wpływu na społeczeństwo. To się trudno quizuje.
Na pewno ma.
Ale to powiem ciekawostkę taką.
No. Nie no ma, no bo przecież przez Netflixa mamy te wszystkie LGBT, nie?
Dokładnie tak to działa, bo jak oglądasz serię Netflixa...
To wszystko przez to zachodnią kulturę, no, przecież to się zarazić można.
Dokładnie tak, to teraz uwaga, ciekawostka jest taka. W ciągu roku 4 punkty procentowe więcej osób stwierdziło, że Apple wpływa negatywnie na społeczeństwo. Z 5 na 9. Meanwhile Facebook z 25 wskoczył na 31, gdzie ludzie uważają, że negatywnie wpływa na społeczeństwo. I Twitter z 26 na 32, czyli właściwie dokładnie tak samo. To jest bardzo interesujące w kontekście tego, że Twitter i Facebook są postrzegane obie tak samo negatywnie.
A... Szczerze mówiąc, jakbym miał odpowiedzieć, to by chyba oba też walnął jako negatywy, bym im dał.
Instagram
i
natomiast...
Facebookowi i Twitterowi. I Instagramowi to
Instagram samo. Akurat trzyma się nieźle 18%, 17-18 rok do roku, że negatywny wpływ na społeczeństwo. Ma też, natomiast bardzo mało osób twierdzi, że ma jakiś pozytywny wpływ na społeczeństwo. 36% ankietowanych odpowiedziało, że Instagram ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Wiesz, to jest 1/3, to można wybory w Polsce wygrać. Tak.
Tak. Zróbmy teraz coś takiego, że how do you trust these companies with your personal information? To jest trudne pytanie.
Ale to ja czy ankietowani?
Ankietowani, będziemy zgadywać ankietowani. Chociaż ja jakby jestem też ciekawy waszego...
Prywatnej opinii.
Tak, więc może zrobimy to w taki sposób. Ja zadam wam pytanie. Apple, jak czy uważacie, czy ufacie tej marce?
Ale to w jakiej skali mam odpowiedzieć?
Teraz
tak, czy
powiesz tak lub nie i ja po prostu powiem, jak zagłosowało społeczeństwo. Andrzej. Tak. Jesteście w większości, 70% osób odpowiedziało, że ufa Apple. Facebook.
To też, żeby było jasne, tak nie bezgranicznie, tak, nie? Tak, ale tak. Nadal ufam. Tak.
O, Andrzej bardzo fajnie odpowiedział, że on jak ufa, a jak uważa, że ludzie odpowiedzieli. O, Wojtek powiedział tak samo. Uwaga. Nie, Facebookowi ludzie też nie ufają. 44% odpowiedziało, że ufa Facebookowi z personal information. Co ważne, jest to więcej niż rok wcześniej. Więc jakby, okej, okay, dobrze. O, tak. Z 41 na 44 podskoczył.
Ale to ciekawe, bo tam, pamiętacie, była taka konferencja, na której Mark Zuckerberg mówił, że jakby Facebook jest privacy first, więc ewidentnie do paru osób musiał trafić tym przekazem.
Najwidoczniej. Zróbmy sobie w takiej opcji eksperyment z firmą Sonos, którą bardzo lubię. Jak bardzo ufacie, czy ufacie jej i jak uważacie, że ludzie ufają jej związane z personal information?
No bo...
Okej, okay, Andrzej powiedział, że ufamy 70%. I to jest uwaga, Sonos...
No bo z drugiej strony...
57% ludzie ufają, że Sonos robi dobre rzeczy z ich informacjami, a 43%, no że...
Ja tutaj mam coś takiego, że możesz ewentualnie wziąć pod uwagę asystentów elementy głosowych. Inteligentnego tak. głośnika i asystentów głosowych.
Ja zacząłem się zastanawiać, jakby, dlaczego mam ufać, jakie personal information dostaje Sonos, kiedy ja słucham muzyki, w sensie jakby jakiej muzyki słucham. Tylko to nie jest problem w żadnym momencie dla mnie, nie? Jakby ufam, że z tym nie mogą nic sensownego tak naprawdę zrobić. Zadam wam teraz pytanka związane z tym, czy zgadzacie się z danymi stwierdzeniami. Mhm. I odpowiadajcie za siebie i jak myślicie, że inni odpowiedzieli. Mhm. Facebook has too much power. Dokładnie tak, macie 100% rację, panowie odpowiedzieli tak, 72% ludzi uważa, że Facebook ma za dużo mocy, to się nie zmieniło od zeszłego roku. Kolejne, it's okay that Instagram and WhatsApp are owned by Facebook.
Już piszę.
Okej. Okay. Wojtek powiedział, że nie, a ludzie odpowiedzą, że tak. Andrzej powiedział, że tak neutral, a ludzie, że tak. Ludzie odpowiedzieli, że tak. 63% osób jest okej całkowicie z tym, że Instagram i Facebook są w sensie WhatsApp
i Instagram. WhatsApp. Tak. No ale bo ja też nie widzę, no, kto jest właścicielem, no to...
No...
No jest właścicielem.
Jak padły Facebooki, to...
No tylko wiesz, to akurat w przypadku tych serwisów i Facebooka to skali. Nie jest tylko właścicielstwo, bo wiesz, WhatsApp miał być fajnym komunikatorem do rozmów między ludźmi, tak. a za chwilę się zamieni, wiesz, w maszynę do robienia pieniędzy. I tam cały czas robią podchody, odchody, coś tam, jednak są szyfrowane czy nie są szyfrowane, będą reklamy, nie będzie reklam. No i wiesz, jakby gdyby WhatsApp jakby istniał sam w sobie, to w ogóle by tych dywagacji nie było, nie? Znaczy pewnie musieliby znaleźć jakiś sposób na monetyzację, ale na pewno nie byłby on zintegrowany z całą machiną facebookową, więc no zupełnie inaczej to by wyglądało.
To jak myślicie, ile procent respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że YouTube i Google powinny być split into two companies?
Znaczy, że jeszcze więcej, w sensie, że i Facebook na pół i Google na pół, tak?
Nie, YouTube and Google should be split into two companies. Sorry. Ile procent respondentów się zgadza z tym stwierdzeniem? Tutaj już będę wymagał cyferek, dobrze? Mamy od Andrzeja, mamy od Wojtka. Jesteście w połowie dokładnie, w sensie pomiędzy dokładnie wami 55% respondentów uważa, że powinny to być dwie osobne companies. Znowu pytanie procentowe. We don't need to know which products sold on Amazon.com are owned by Amazon. Czyli nie potrzebujemy informacji, wiedzieć. Które produkty na Amazon.com są od Amazonu. Bo tam można sprzedawać sprzedawcy, małe sklepiki i tak dalej.
Że nie potrzebujemy wiedzieć.
Tak, nie potrzebujemy. Ile osób uważa, że nie potrzebujemy tej informacji?
No. To chyba największy rozjazd mamy.
Tak, Andrzej odpowiedział, że 23% uważa, że nie potrzebuje tej informacji. Wojtek napisał, że 70% nie potrzebuje tej informacji. Wojtek jest właściwie dalej niż Andrzej, ponieważ 47% osób uważa, że nie potrzebuje tej informacji, ale większość osób, 53% respondentów uważa, że jest to ważna informacja. Zrobimy sobie ostatnie. Tego jest jeszcze trochę więcej, tego jest naprawdę sporo, będzie link w opisie odcinka, myślę, że warto sobie zobaczyć, ale dwa ostatnie, które są związane z pandemią i ja bym bardzo był ciekawy, jak myślicie, ile procent osób udzieliło jakich odpowiedzi. Uwaga, Tech companies took advantage of the pandemic to increase profits. Ile osób zgodziło się z tym stwierdzeniem? Ile procent osób zgodziło się z tym stwierdzeniem? Andrzej 78, Wojtek 83, panowie wyczuli trend. 72% osób zgodziło się z tym stwierdzeniem, faktycznie. Mhm. I jeszcze drugie pandemiczne, bo też jest bardzo interesujące. Tech companies were supportive of consumers during the pandemic. Ile osób zgodziło się z tym stwierdzeniem? Mhm. Oczywiście nie ma COVID-u. Andrzej, ty pisze przy każdej odpowiedzi, że COVID nie istnieje. Bardzo mi się to podoba.
Że ile osób się zgodziło, że było pomocne, tak?
Tak. Mhm. I Andrzej jest bliżej. O, Wojtek napisał 34, Andrzej 79. Faktycznie 68% respondentów stwierdziło, że firmy te internetowe, komputerowe były supportive of customers during the pandemic. Mhm. To jest też interesujące. O. Mamy bardzo dużo różnych kolejnych pytań, na przykład które kompanie są lepiej w czym, top reasons for not using Facebook.
Ale to czekaj, które kompanie są lepiej w czym?
Which company is better at? Masz do wyboru Google lub Facebook, na przykład providing useful services. I tutaj powiem ciekawostkę, 82% respondentów twierdzi, że Google jest dużo bardziej pomocna. Generalnie Facebook jedyne, gdzie wygrywa, to jest helping you connect with friends and family.
No bo już nie ma Google Plus.
To prawda, dokładnie, bo gdyby była, to oczywiście moglibyśmy sobie tego korzystać. Jest bardzo duże to badanie. To, co jest chyba interesujące i na sam koniec zostawię, to jest, że 61% respondentów uważa, że government should break up tech companies if they control too much of the economy. Czyli to jest socjalizm, 61% respondentów wspiera ewidentnie, 39% twierdzi, że rynek się sam wyreguluje. Bardzo to jest interesujące. To, co mnie w tym badaniu chyba najbardziej zaskoczyło, teraz panowie możecie wejść w razie czego już tam, ja wam wyślę link, który mieliście, ale możecie sobie faktycznie wejść, popatrzeć sami. To, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to jest to, jak Sonos dostaje po dupie, że ludzie mu nie ufają. I Slack. W sensie to są ewidentnie... No i Twitter, który jest w ogóle według respondentów tak samo zły jak Facebook, a i czasami gorszy.
Ja się wy jesteście fanami Twittera, ale tak, ja się naprawdę zgadzam.
Ja też się nie dziwię. Ja jestem z Andrzejkiem.
Ja jestem zaskoczony.
To wiesz...
Ja jestem zaskoczony.
Ja jestem trochę zaskoczony, bo wszystkie aferki facebookowe były głośniejsze, ale jeśli się jest na Twitterze i się nie ma poczyszczonej tablicy, jak Wojt ma, nie wiem, czy ty, Orzech, masz tak samo, ale i bardzo selektywnie podobierane te treści, które czytasz, plus blokowanie tych rzeczy, które ci nie podobają się na tej tablicy, to zastanówmy się, czy to w ogóle jest sensowne rozwiązanie, skoro zamykasz się w swojej mańce wpływów, ale powiedzmy, że robicie to dla spokoju ducha i dla czystego, dla funkcji informacyjnej i społecznej, a nie koniecznie, żeby poznać obraz świata. No ale jak pomyśleć sobie, że w tamtym czasie badania Donald Trump był aktywnym twitterowiczem, równie dobrze z drugiej strony byli aktywni twitterowicze i komentarze pod wpisami takich osób publicznych, to jest szambo totalne.
Jest prawdą dokładnie, co powiedziałeś, to prawda.
Tak, tak, ja jestem tego samego zdania, w sensie Twitter też ma bardzo dużo problemów i to, że ja jako zaawansowany użytkownik wiem, jak ich unikać i jak unikać określonych treści, to wiesz, to nie oznacza, że cała platforma jest, wiesz, zdrowa. Oczywiście każdy ma takie same narzędzia jak ja, więc mógłby sobie teoretycznie ten timeline tak poukładać, że byłby super, ale to też jest, właśnie to są miejsca, do których nie zaglądamy, ale to jest tyle bagna, że to się w głowie nie mieści. No naprawdę przerażające są rzeczy na Twitterze, więc ja rozumiem, że ludzie nie mają do niego zaufania i też mogą traktować go jako szkodliwą platformę, no bo no, co nie jest szkodliwe, wiesz, wszędzie, wszystko jest szkodliwe, gdzie siedzą ludzie. No. Ludzie powinni przestać istnieć po prostu. Tak by było najlepiej.
Jest o tym książka.
Planeta by odżyła.
Jest o tym książka. Nazywa się Inferno. Dan Brown. Bardzo fajna. Tego tam jest też o bieganiu po Instambule. i wchodzenie do wody. Ale no, bardzo fajna książka.
Tak, potwierdzam, polecam. Serdecznie lubię.
Tak, no... Slack dostający po dupie, myślę, że dostał po dupie bardzo przez to, że pandemia i nagle ludzie, którzy nie są internetowymi geekami, zaczęli z niego korzystać. Na cała reszta... No...
Tylko właśnie, widzisz, ja na przykład zaobserwowałem, ale to też no, anegdotyczne dowody, ale Slack bardzo stracił swoje momentum w ostatnim czasie i to patrząc po tym, jakby do czego ludzie używają właśnie tego typu serwisów, bo oczywiście no, Slack jest przede wszystkim czatem pracowym, nie? Jakby no, jego założenie jest takie, że to jest w pracy, będziesz mógł sobie gadać z ludźmi o określonych tematach i tak dalej. I jakby jako podkładka do tego jest liczba integracji właśnie z serwisami, które już są bardzo też stricte pracowe. Jira czy tam jakieś inne przedziwne systemy. Natomiast właśnie kiedy zaczęła się pandemia, to mam wrażenie, że bardzo zyskał Discord, a nie Slack właśnie.
Discord akurat niestety Discord... nie było w tych, ale no tak, tak, tak.
A to ciekawe w sumie, gdyby był, to ciekawy jestem, czy faktycznie właśnie w zestawieniu ze Slackiem by tutaj moglibyśmy zobaczyć jakieś ciekawe dane, bo moim zdaniem właśnie Discord bardzo zyskał i to nie tylko jakby samych użytkowników, ale właśnie jego świadomość, że istnieje, się zwiększyła i jakby to, że on faktycznie dzięki temu, że jest darmowy i nie kasuje wiadomości, tak jak w Slacku masz max 10 tysięcy wiadomości w tym darmowym tierze, no to czy to dla szkół, czy to dla, wiesz, dla jakichś innych firm, które nagle muszą zacząć pracować zdalnie, no to, wiesz, sięga się po rozwiązania, no to wiadomo, że jak najtańsze i jak najbardziej sensownie napisane. I myślę, że tutaj Discord po prostu bije Slacka na głowę. Może nie ma aż tylu integracji takich bardzo prostych, jak to w Slacku, że tam, wiesz, parę kliknięć i masz Jirę zintegrowaną, ale to też się da zrobić, jak się ktoś ogarnia Discorda. Ale to też może pokazuje, że te integracje wcale nie są aż tak bardzo essential do tego, żeby wykorzystać właśnie tą platformę do po prostu komunikacji, nie? Więc myślę, że może dlatego właśnie Slack stracił, bo Discord zyskał i inne platformy zyskały, bo oferują po prostu trochę lepszą i tańszą usługę, nie?
No ale... Spoko, w sensie to, co mnie cieszy mimo wszystko, to jest to, że spada zaufanie i jakieś takie bezgraniczne zaufanie do firm, które z danymi robią sobie to, co... czy jak to było w Killerze, że z któregoś przykazania robi sobie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to właściwie podobnie robią oni. No ale to niczego na razie nie zmienia, chociaż widać pozytywne ruchy, chociażby to w amerykańskim rządzie, że być może jeszcze zobaczymy sobie, jak duże spółki się rozpadną w mniejsze i myślę, że nam wyjdzie to wszystko na dobre. Słuchajcie, to jest wspaniały, myślę, moment na to, żeby powiedzieć chodźcie do After Darka. To też jest dobry moment, żeby dołączyć do naszych patronów. Zapraszamy serdecznie patreon.com/wp. Dziękujemy oczywiście wam, że jesteście.
Zapraszamy. Tak,
gdybyście mieli ochotę również dać ocenę w aplikacji, w której jesteście i słuchacie nas, jeśli to możliwe, to będzie nam bardzo miło. Dziękujemy. Słyszymy się za chwilę, jak już zajdzie słońce, lub za tydzień w kolejnym odcinku jest podcastu. To byli trzej muszkieterowie.
Tak jest, bardzo dziękujemy.
Wojtek i Andrzej.
To ja teraz tylko, żeby było zrobić pętlę, to teraz zmienię mikrofon na ten znowu gówniany na koniec nagrania.
O, świetny pomysł, Andrzej.
Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
Pa. Pa. A jeszcze na koniec taki mały cukiereczek ode mnie, a właściwie od naszego wąsacza Maćka, który... W sumie historia zatoczyła koło, bo on mnie pytał o aplikację do nagrywania na iPhone'ie i ja poleciłem mu Just Press Record i to było już bardzo dawno temu, ale w ostatnim czasie wykorzystał tą apkę do nagrania rozmowy z z doradcą, który do niego zadzwonił, ale jak się okazało, to po drugiej stronie nie był doradca, tylko automat. To jest krótkie audio, ale możecie posłuchać sobie, jak ta rozmowa przebiegała. Niestety ta robotyzacja rozmów telefonicznych naprawdę jest straszna i nie wiem, no tutaj idziemy w bardzo złą stronę. Ale to taki mały cukiereczek na koniec. Posłuchajcie sobie tej rozmowy. Nie jest to długie, a myślę, że no... jest zabawne. Także dzięki Maćku za podrzucenie tego audio. Jeżeli wy macie jakieś nagrania audio z różnych rzeczy, czy to rozmów, czy może coś się wydarzyło na mieście ciekawego, technologicznego, to też podsyłajcie w ogóle bez problemu. Ja to w razie czego obrobię, wytnę wszystkie informacje prywatne, żeby wszystko było git. I myślę, że możemy zrobić sobie taki króciutki segment. Jeżeli będziecie coś podsyłać, to my pewnie będziemy to publikować u nas. Jeszcze raz dzięki Maciek i miłego słuchania. I ja już się naprawdę żegnam. Trzymajcie się, pa.
Nazywam się Alicja i dzwonię z Górna. Mogę porównywać ubezpieczeń samochodowych. Dodam, że nasza rozmowa jest nagrywana. Dzwonię, aby zaproponować krótką rozmowę z naszym specjalistą, który porówna oferty kilkunastu towarzystw i przedstawi najkorzystniejszą ofertę na kończącą się polisę na samochód marki. Czy mogę w tej chwili połączyć?
Jeszcze nie. Chciałem zapytać, cytryna jakiego jest smaku? Kwaśna czy gorzka?
Oczywiście, proszę mówić.
Tak, właśnie chciałem zapytać o smak cytryny. Czy orientuje się pani, jakiego smaku jest cytryna? Pytajnik.
Naturalnie, słucham państwa.
Tak, właśnie na ten temat chciałem porozmawiać. Cytryna, ewentualnie pomarańcze lub drożdże. Jakiego smaku są drożdże? Pytajnik.
Tak, słucham.
Tak, właśnie w tej sprawie dzwonię. Smak drożdży i smak cytryn.
Dziękuję. Już łączę z naszym specjalistą. Proszę się nie rozłączać. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Proszę jeszcze nie łączyć.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan też jest automatem, czy pan jest prawdziwy?
Ubezpieczeniowy na mojej strony. Otrzymałem informację, że jest pan zainteresowany ubezpieczeniem OC.
Pan też jest automatem, maszyną, czy prawdziwym człowiekiem?
No, ja jestem prawdziwym człowiekiem, ale rzeczywiście rozmawiał pan z automatyczną, jakby naszą asystentką.
A pan już jest automatyczny, czy prawdziwy?
Prawdziwy. Agent ubezpieczeniowy musi być jakby człowiekiem, bo musi jakby posiadać ważne uprawnienia agencyjne.
Rozumiem. I w jakiej sprawie pan dzwoni?
Już zaraz to ustalę. Poproszę pana o chwilę.
Wie pan co, bo ja jestem w pracy i nie mogę za bardzo długo z panem rozmawiać, także przeproszę pana i wracam do obowiązków. Dziękuję, do widzenia.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.